A proszę, byście otworzyli Ewangelię Łukasza, rozdział 16. I z tego 16 rozdziału chcemy zastanowić się nad pierwszymi 8 wierszami. Łukasz 16 rozdział, strona 1120, gdzie Łukasz pisze następująco. Potem powiedział jeszcze do uczniów. Był pewien bogaty człowiek, który miał zarządcę, a tego oskarżono przed nim, że trwoni jego majątność. I przywoławszy go, rzekł mu: cóż to słyszę o tobie? Zdaj sprawę z twego szawarstwa, albowiem już nie będziesz mógł nadal zarządzać. I rzekł zarządca do siebie samego: cóż pocznę, skoro pan mój odbiera mi szafarstwo? Nie mam sił, aby kopać, a żebrać się wstydzę. Wiem, co uczynię, aby mnie przyjęli do domów swoich, gdy zostanę usunięty z szafarstwa. I wezwał dłużników swego pana, każdego z osobna, i rzekł do pierwszego: ile winien jesteś panu swemu? A ten odrzekł: 100 baryłek oliwy. Rzekł mu więc: weź, zapisz swój, siądź i szybko napisz 50. Potem rzekł do drugiego: a ty ile winieneś? A ten odrzekł: 100 korców pszenicy. Rzekł mu: weź, zapisz swój, napisz 80. I pochwalił pan nieuczciwego zarządcę, że przebiegle postąpił, bo synowie tego świata są przebieglejsi w swoim rodzaju od synów światłości. Drogi Panie, dziękujemy Ci za Twoje słowo i dziękujemy za to, że chcesz, abyśmy wyciągali z niego wnioski. Niekoniecznie takie, których tam nie ma, ale byśmy, Panie, patrząc na Twój tekst, mogli to odnosić do swojego życia i abyśmy z Twojego słowa mogli czerpać mądrość. Prosimy, abyś mówił do każdego z nas. Panie, abyś zabierał to wszystko, co nie jest Tobie oddane. Ale tak samo, jeżeli widzisz, że ktokolwiek z nas tu w kościele, czy na łączach internetowych, czy może słuchających w radio, jeżeli nasze życie w Twoje ręce nie jest powierzone, Panie, nie pozwól, aby to miało miejsce dalej. Ale rzeczywiście byś Ty sam nas zmieniał, przekształcał. Modlimy się o to, Ojcze, przez Pana Jezusa w mocy Świętego Ducha. Amen. Kochani, muszę od razu zaznaczyć, że stoi przede mną niełatwe zadanie, bo podobieństwo o nieuczciwym zarządcy, tak jak przynajmniej to w Biblii Warszawskiej mamy zapisane, uważa się za przypowieść najbardziej zawiłą w swoim przekazie. Chociaż mam świadomość, że są osoby pośród nas, które czytając to po raz kolejny mogą mieć takie przeświadczenia. Mam też świadomość tego, że ktoś czytając to słowo mówi: ale jakim problemem, jakim zawiłości ty mówisz? Przecież to jest tak proste jak drut. Przecież tu wnioski nasuwają się same. Ale generalnie bibliści uważają, że to jest jedna z najbardziej skomplikowanych przypowieści, gdy chodzi o kwestię zrozumienia wszystkiego. O co chodzi? Jeżeli popatrzymy do tego tekstu. Czy Pan Jezus zmienia swoje nauczanie albo inaczej? Czy w Jego nauczaniu nagle coś się zmieniło? Czy czytając ten tekst możemy wyciągnąć wniosek, że postępek rażąco naganny i niemoralny, a chyba w takich kategoriach odbieramy to, co ten człowiek zrobił, jeżeli nasze życie opieramy o wartości biblijne, to wydaje nam się, że jest to naganne i niemoralne. Gdybyśmy przeczytali to może w innym środowisku, ludzi, którzy z Biblią i z Bogiem nie mają nic wspólnego, i nazywając to niemoralnością, czymś nagannym, moglibyśmy usłyszeć: ale o czym ty mówisz? O jakiej niemoralności? Gdzie się doszukujesz naganności? Ale czy czytając ten tekst możemy wyciągnąć wniosek, że to, co w naszych oczach jest jeszcze niemoralne, naganne, został przez Pana Jezusa podany ogółowi ten przykład jako coś, co należy naśladować? Czy taki wniosek można wyciągnąć? Bo przecież jest napisane w 8 wierszu. Pochwalił Pan nieuczciwego zarządcę, że przebiegle postąpił, bo synowie tego świata są przebieglejsi w rodzaju swoim od synów światłości. Słowo życia tłumaczy to tak. Spodobała się bogaczowi przebiegłość tego oszusta. To jednak prawda, że ludzie tego świata wykazują więcej sprytu w swoich sprawach niż dzieci Boże. I myślę, że szczególnie końcówka, wydźwięk końcówki tego tłumaczenia. Spróbujmy zapamiętać. bo możemy odwołać się do tej końcówki w końcowej części tego kazania. Ludzie tego świata wykazują więcej sprytu w swoich sprawach, niż Boże dzieci można byłoby dodać w swoich sprawach. Ludzie tego świata wykazują więcej sprytu w swoich sprawach, w swoich problemach, w swoich zadaniach, aniżeli dzieci światłości w tym, w czym praktycznie powinny funkcjonować. Czy aby jednak na pewno takie przesłanie płynie z tego podobieństwa? To znaczy, że Jezus daje za przykład złe postępowanie i teraz z tego coś mamy wziąć dla siebie w kontekście tego, że rzeczywiście mamy iść tą drogą. Chciałbym zachęcić, byśmy popatrzyli na to podobieństwo i zwrócili uwagę na kilka zasadniczych faktów. Właściwie takie trzy fakty. Po pierwsze, na początek byłoby dobrze, żebyśmy przeanalizowali dokładnie, co przez Jezusa zostało powiedziane. Bardzo często nieporozumienia wiążą się albo z braku umiejętnej komunikacji, albo z braku umiejętnego wyciągania wniosków z tego, co usłyszeliśmy. Albo nieumiejętna komunikacja, bo zakładamy, że operujemy skrótami myślowymi i często ja się tego cały czas muszę uczyć, bo ja operuję skrótami myślowymi, zakładając, że ludzie wiedzą, o co mi chodzi. A więc brak umiejętnej komunikacji albo, że ktoś wysłuchuje coś, czego nie było powiedziane. A więc niezrozumiane zostało to tak, jakie rzeczywiście intencje mi towarzyszyły, kiedy wypowiadałem dane słowa. Ta historia w swoim przesłaniu, moglibyśmy powiedzieć, bardzo życiowa i gdybyśmy nie znali źródła jej pochodzenia, to słuchając jej może w nieco uwspółcześnionej wersji, moglibyśmy odnieść wrażenie, że mamy do czynienia z pewnym raportem, z notatką służbową pewnego biura, które nazywa się CBA. Centralne Biuro Antykorupcyjne. Notatka, która opisuje złapanego na gorącym uczynku urzędnika państwowego. Gdybyśmy nie znali źródeł, to moglibyśmy odnieść takie wrażenie. Gdyby przy jakiejś okazji uwspółcześnioną wersję ktoś nam powiedział. Bo okazuje się, że takich ludzi jak bohater przypowieści można zapewne spotkać wszędzie i w każdej epoce. Ludzi, którzy wykorzystują swoją sytuację, swoją pozycję, swoje możliwości, aby w umiejętnie, nie zawsze uczciwy sposób ustawić się w życiu. Czyli to miało miejsce kiedyś, to ma miejsce dzisiaj i jak długo świat będzie istniał, zanim przyjdzie Pan Jezus po raz drugi, to będzie, że ludzie w umiejętny dla siebie sposób, niekoniecznie zgodny z moralnością, wykorzystują swoje pozycje, swoją sytuację dla uzyskania wymiernych korzyści dla samego siebie. Oto więc mamy zarządcę, który prowadzi interesy swojego pana. Moglibyśmy współcześnie powiedzieć, mamy do czynienia z prezesem dobrze prosperującej firmy. W świecie starożytnym, historia umiejscowiona jest w kontekście starożytnym, w świecie starożytnym, nie tylko w Izraelu, ale w Rzymie, Izrael funkcjonuje w rzeczywistości rzymskiej, ale tak samo w Grecji, wcześniej i w Egipcie, wiele majątków prowadzono w ten sposób. Pamiętacie Józefa? Potyfar był urzędnikiem, niejako Józef był zarządcą, a więc Potyfar scedował całą odpowiedzialność na prowadzenie majątku na Józefa. To było coś zupełnie normalnego. A więc człowiek, który być może nie miał głowy, może nie miał umiejętności, znalazł sobie odpowiednią osobę i teraz ta odpowiednia osoba, która była upoważniona, mogła zrobić wszystko, żeby w imieniu prezesa, właściciela prowadzić funkcjonowanie firmy, domu, czegokolwiek. I tak postępuje ten bogacz w podobieństwie, który swój majątek powierza w ręce zaufanego zarządcy. Między innymi jednym z elementów, który powodował, że ludzie słuchali tego, co mówił Pan Jezus, kiedy on formułował pewne swoje nauczanie w formie podobieństwa, u podstaw tego było, że to wszystko były historie, które przemawiały, pobudzały wyobraźnię, wzięte były z życia. Przykłady najbardziej zapamiętujemy. Stąd też myślę, że bardzo często, szczególnie jest to przestroga dla tych, którzy zwiastują, żeby pamiętać, żeby nie powtarzać przykładów, bo przykłady zostają. Treść kazania słuchacz może zapomnieć, ale przykłady, jakieś śmieszne historie, czy w ogóle historie zostają. Okazuje się jednak, że ten zarządca, który był niejako, któremu zostało to w zaufaniu powierzone, nie jest wzorem moralności. I gdybyśmy popatrzyli na różne tłumaczenia Ewangelii Łukasza, zwrócilibyśmy uwagę, że tak, w naszym tłumaczeniu Biblii Warszawskiej jest to nieuczciwy zarządca. W jednym z innych tłumaczeń jest to niesprawiedliwy zarządca. W tłumaczeniu Słowa Życia oszust. Jak zatem możliwe, że Pan Jezus nie potępia jego postępowania, a przecież nigdy nie zamierzał chwalić nieuczciwości, nielojalności? W końcu ten człowiek w perfidny, paskudny sposób oszukał swojego Pana. W podobieństwie tym, owszem, czytamy, że ten bogaty człowiek był poruszony sprytem i przezornością swojego zarządcy. I gdy o tym usłyszał, pochwalił go jako przebiegłego i dalekowzrocznego człowieka. Czytamy w tłumaczeniu Słowa Życia, spodobała się bogaczowi przebiegłość tego oszusta. Może zaskoczyłby nas grecki oryginał, jeżeli mielibyśmy otwarte, bo tam czytamy, i spodobało się bogaczowi, że ten rozsądnie uczynił. O jakim rozsądku mówimy? W ludzkim rozumieniu czy w biblijnym rozumieniu? Bo bardzo często okazuje się w życiu, że jedno słowo można w różny sposób rozumieć. I to, co dla mnie jest oczywiste, niekoniecznie będzie oczywiste dla innych ludzi. Że rozsądnie uczynił. Grecki przymiotnik, jaki występuje w tym wierszu, jest takim samym słowem, jakie zostało użyte w Septuagincie, czyli w greckim tłumaczeniu całej Biblii, na określenie węża. Pierwsza Mojżeszowa, 3 rozdział, 1 werset. A wąż był chytrzejszy niż wszystkie zwierzęta. Czyli moglibyśmy powiedzieć, biorąc pod uwagę, jedno ze znaczeń tego słowa jest, że ten bogaczowi spodobało się to, że ten jego zarządca chytrze postąpił. Ale z kolei chytrość zaczyna kojarzyć się przede wszystkim z czymś negatywnym. Rozsądek z pozytywnym, chytrość nie do końca. Kochani, nie oznacza to, że bogaty właściciel był zadowolony z zachowania swojego podwładnego. No bo powiedzcie, co byłby to za pracodawca, który cieszyłby się z tego, że jego podwładnego oszukał? Ten fakt nie świadczyłby na tyle o kunszcie oszusta, ale przede wszystkim o nieudolności właściciela. Pochwała, która wzbudza tyle kontrowersji, odnosi się nie tyle do tego, co ten zarządca zrobił, lecz do tego, czym się kierował. Chodzi o zapobiegliwość. Pochwała, którą znajdujemy w tym tekście, nie odnosi się do tego, co ten zarządca zrobił, ale czym się kierował. Po prostu zabezpieczył się. Podjął odpowiednie, konkretne kroki. Nie zlekceważył tego, co miało się wydarzyć w przyszłości. Jeżeli otrzymał konkretną informację, że zostanie pozbawiony urzędu, zaczyna działać. Nie jest mu obojętne to, że jego styl życia ulegnie nagłemu pogorszeniu, ale zaczyna się zabezpieczać, że w momencie, kiedy nadejdzie ten dzień i dostanie wymówienie i przestanie pracować, że nie trafi na bruk. Ale powiedziałem, że się konkretnie zabezpieczy, czyli będzie miał zagwarantowaną spokojną przyszłość i pewność, że przetrwa dzięki temu, co zrobił i dzięki ludziom, którym dług obniżył. Na pewno nie chodzi tu o mądrość, zaradność czy troskę w duchowym rozumieniu. Ale jeżeli przeczytalibyśmy tę historię ludziom niewierzącym, to usłyszelibyśmy być może stwierdzenie, facet umiał się ustawić. Umiał się zabezpieczyć. Był roztropny. Zwróćmy uwagę, że bardzo często niewierzący ludzie w inny sposób postrzegają pewne zachowania, aczkolwiek tłumaczą je w taki sam sposób w oparciu o słowa, które my nieraz używamy. W dodatku w tym podobieństwie nie znajdujemy żadnego słowa, które wskazywałyby na to, że to Pan Jezus pochwalił tego człowieka. Bo jeżeli popatrzymy do tekstu, mamy napisane, pochwalił Pan z małej literki nieuczciwego zarządcę, Pan, czyli właściciel, a nie Pan z dużej litery, Jezus. Okazuje się, że nieuczciwość w interesach, korupcja nie jest tylko i wyłącznie domeną naszych czasów, ale była również na porządku dziennym w czasach współczesnych Panu Jezusowi. Kochani, patrząc na kraj, piękny nasz kraj, w którym przyszło nam żyć, na to wszystko, co się w nim dzieje, można odnieść wrażenie, że osiągnęliśmy taki poziom, o którym Bóg mówi między innymi w proroctwie Izajasza w 59 rozdziale. Dlatego prawo zostało usunięte na bok, a sprawiedliwość pozostaje daleko, gdyż prawda potyka się na rynku, a dla uczciwości miejsca nie ma. Czyli generalnie był pewien problem, który był problemem już dla Izraela, dla Starego Testamentu. Że to, co prawe, to, co Bóg ustanowił, pewne normy, którymi ludzie powinni żyć, zostały zupełnie odsunięte na bok dla osiągnięcia wymiernych korzyści. I nie było ważne, w jaki sposób do tego dochodzisz. Ważne, żebyś to miał. I praktycznie dzisiaj często tak jest. Że nie jest ważne jak. Nie są ważne środki. Ważne, byś to miał. Słyszałem o pewnym młodym człowieku, który poinformował swoją rodzinę o tym, że chce założyć firmę. Ale ta firma, według założeń tego młodego człowieka, miała funkcjonować na chrześcijańskich zasadach. Chodziło o uczciwość, o pracowitość, chodziło o rzetelność. I reakcja rodziny, która dobrze znała tego człowieka, była taka, że niektórym wydawało się, że tak naprawdę, że ten młody człowiek nie wie, na jakim świecie żyje. Że on nie wie, o czym mówi. Usłyszał nieraz, jesteś naiwny. Jeżeli będziesz chciał w uczciwy sposób zarządzać swoją firmą, konkurencja cię zadepcze. Słyszałem o pewnym człowieku kilka lat temu, który niedaleko stąd otworzył komis samochodowy. Ale założył sobie, że będzie podawał rzeczywisty stan licznika. Obok, kilkaset metrów dalej, był inny komis samochodowy, w którym stawały podobnego rodzaju modele samochodów. I ten, który podawał rzeczywisty stan licznika, po kilku miesiącach musiał zamknąć ten komis. Kierował się uczciwością. Sąsiadowi szło to bardzo dobrze. Ale ten sąsiad nie miał problemów z pewną rzeczą, która dla tego człowieka była rzeczą w ogóle, nad którą się nie zastanawiał, żeby coś takiego wprowadzić. Kochani, myślę, że rzeczywiście żyjemy w świecie dla pocieszenia, tak było kiedyś, tak jest dzisiaj i tak będzie, tak długo, jak długo Pan Jezus przyjdzie, zanim przyjdzie, to wszystko będzie funkcjonować, że patrząc na to, jak to wszystko się kręci, możemy wychodzić z założenia, że dla uczciwości coraz mniej jest miejsca. Nawet słowa nabrały innych pojęć. Niewłaściwe zachowanie nie określa się jako nieuczciwość, no bo przecież to niezbyt dobrze brzmi. I w zamian za to słyszymy takie określenia jak zaradność, przedsiębiorczość, inicjatywa, rzutkość, mądrość czy spryt. Kochani, przez to nie chcę powiedzieć, żeby nie być znowu źle zrozumianym. Nie chcę powiedzieć. I proszę nie odebrać tego, szczególnie ci z was, którzy prowadzicie firmy, że funkcjonujecie w sposób nieuczciwy. Sami wiecie, że bycie uczciwym w prowadzeniu firmy dzisiaj jest coraz trudniejsze. Jeżeli chcemy być uczciwi przed samymi sobą, jeżeli chcemy być uczciwi przed Bogiem, gdybyśmy zrezygnowali z pewnych norm, które sobie zakładamy, mielibyśmy więcej, szybciej stanęlibyśmy na nogi, ale dlatego, że pewne sprawy są dla nas nie do przekroczenia, bo tak sobie założyliście. Bardzo często jest jak jest. A mogło być inaczej. Czy przypadkiem nie ma pewnej pokusy, czy nie słyszycie głosów, które mówią, przecież to ci się nie opłaca. Przecież tak wszyscy robią, bo jest na to społeczne przyzwolenie. Kochani, okazuje się, że pokolenie nieuczciwego zarządcy jest dalej bardzo liczne i powodzi mu się bardzo dobrze. Jakże często można usłyszeć opinię, że będąc uczciwym, puszczą cię z torbami, do niczego nie dojdziesz. Choćby nawet, myślę, wielu z nas znamy przykłady biznesmenów zniszczonych przez Urząd Skarbowy i to nie dlatego, że byli nieuczciwi, ale dlatego, że uczciwie pewne rzeczy przedstawiali. W jakim świecie żyjemy? W rozumieniu więc współczesnego świata, Człowiek uczciwy to ktoś, kto jest coraz bardziej niedopasowany do rzeczywistości. Po prostu głupiec. To naiwniacy, to idealiści. Ten problem dotyczy nawet dzieci. To nie jest kwestia, że wchodzimy w coś, zaczynamy funkcjonować, kiedy zakładamy firmę, mamy 30 lat, 30 plus albo 40 plus, ale to jest do zaobserwowania od samego początku. Już bardzo wcześnie uczniowie uczą się, że ktoś, kto nie ściąga, postrzegany jest jako ktoś z innej bajki. Warto ściągać, bo jak nie będziesz ściągał, dostaniesz gorszą ocenę. W końcu wszyscy tak robią. Podobnie ma się w prawie w każdej dziedzinie życia. Przy sprzedaży auta, już powiedziałem, tylko naiwni nie przekręcają licznika. A my często, znając ten proceder, mając świadomość, że kupujemy samochód, który pięknie wygląda, ma 10 lat i na liczniku ma 60 tysięcy kilometrów i słyszymy historię, że dziadek płakał, jak sprzedawał, dajemy się na to nabrać. Bo idziemy, chcemy sami siebie przekonać, że mamy do czynienia z czymś uczciwym, a tak naprawdę, jeżeli by popatrzeć być może na sposób przekazu właściciela, można doszukać się, że nie do końca wszystko jest w porządku. Przecież mamy do czynienia z ludźmi, którzy przy wystawianiu faktur naciągają, przy kupowaniu w hipermarkecie przeklejają naklejki z ceną. No przecież to wszystko jest, czy tylko jest to charakterystyczne dla nas Polaków? Polak potrafi znaleźć się w każdej sytuacji. Kiedyś Napoleon powiedział, jeżeli wydaje wam się coś niemożliwego, dajcie to Polakom. Oni wszystko zrobią. Oczywiście to miało wymiar męstwa, z czego Polacy byli znani. Ale praktycznie jest tak, że Polak z wszystkim sobie poradzi. Kochani, takie podejście nie jest niczym nowym. Jeżeli popatrzymy do 14 wiersza, 6 wersetów dalej, to czytamy, a słyszeli to wszystko faryzeusze, którzy byli chciwi i naśmiewali się z Jezusa. Salomon pisze w Kaznodziejach 8 rozdział. Widziałem też, jak chowano bezbożnych z czcią, natomiast musieli odejść z miejsca świętego ci, którzy postępują uczciwie, byli zapomniani w mieście. To również jest marnością. Być może ktoś twierdzi, że Salomon mówi, że nie ma żadnych wymiernych korzyści z tego, żeby być uczciwym, bo o tym ludzie wszyscy zapominają. A więc jak powiedziałem, jest przyzwolenie ogólne, jest to nienaganne. Nagannym staje się dopiero wtedy, kiedy ktoś daje się złapać i to wychodzi na jaw, ale wtedy proceder nie jest godny potępienia, lecz fakt, że dałeś się złapać. Nie, że kombinowałeś, ale że dałeś się złapać i w tym byłeś naiwny. O co w tym wszystkim chodzi? Jeżeli mamy do czynienia z tym zarządcą, być może ta dygresja jest bardzo szeroka, którą teraz podjąłem. Świat potrzebuje uczciwych ludzi. Uczniowie Pana Jezusa mają być uczciwymi ludźmi, którzy kierują się w swoim życiu zasadami, które nam kładzie na serce Pan Jezus. Nie na tej zasadzie, że wszyscy robią inaczej. Dla mnie punktem odniesienia nie jest to, że wszyscy. To wcale nie znaczy, że jak jest większość, to ta większość ma rację. Gdy chodzi choćby nawet o kwestie norm postępowania. Kochani, to szczególne zachęcenie do tego, żeby być uczciwym. Boże Słowo też kieruje do władz. I nie dlatego, że mamy tydzień po wyborach, a wtedy była cisza przedwyborcza. Władze mają wyróżniać się szlachetnością. Władze mają być arystokratami, dając przykład poddanym. Dzisiaj troszeczkę wypaczone zostało znaczenie słowa arystokrata. Z czym nam się kojarzy określenie arystokrata? Z kimś, kto ma. Arystokratą jest ktoś, kto ma. Okazuje się, że w greckim języku arystokrata to był ktoś, kto sprawował rządy i to był ktoś najlepszy. To był arystokrata. Arystokratyzm to były rządy najlepszych, nie najbogatszych, ale najlepszych. W głębi serca chcemy, żeby rządzili nami lepsi ludzie od nas, będący autorytetami moralnymi, intelektualnymi. Kochani, pierwsza więc rzecz, której jesteśmy świadkami patrząc do tej historii, żebyśmy nie wyciągnęli wniosków, którego nie można wyciągnąć, żebyśmy nie powiedzieli, że Jezus powiedział coś, czego nie powiedział. Jezus nie pochwala tego człowieka. Mamy więc do czynienia z tą pierwszą rzeczą. Druga rzecz, druga lekcja, którą możemy z tego wyciągnąć, że wcześniej czy później wszelka nieuczciwość, wszelki zły czyn wyjdzie na jaw. Czytamy w tym tekście, wkrótce jednak doniesiono właścicielowi, że zarządca nie jest uczciwym pracownikiem. To jest słowo życia. Co może sprawić, że jakakolwiek nieuczciwość wyjdzie na jaw? To może być moje sumienie, które mi nie da spokoju, które przypomina o rzeczach zrobionych może dawno, o których próbowałem zapomnieć, ale sumienie, jeżeli jeszcze je mam, cały czas mi o tym przypomina. Krótka historia. Mały chłopiec poprosił swego wujka o pożyczenie odrobinę herbaty. I następnego dnia wrócił do wujka, żeby oddać banknot, który znalazł w torebce z herbatą. I gdy wujek powiedział, że może go sobie zatrzymać, chłopiec, wskazując przy tym na pierś, powiedział tak: wujku, wiesz co, tu w środku mam dobrego i złego człowieka. Na widok pieniędzy dobry powiedział: to nie twoje pieniądze, zwróć je wujkowi. A zły powiedział: przecież wujek sam ci je dał, więc są twoje. Dobry zaprotestował: dał ci herbatę, a nie pieniądze. A zły na to: przecież wujek sam ci je dał, więc to jest naprawdę twoje. Nie wiedziałem, wujku, jak postąpić, więc poszedłem spać, lecz dobry i zły człowiek nie dawali mi spokoju. Teraz, wujku, gdy oddałem ci pieniądze, to mogę spokojnie spać. Żaden z nich mi nie dokucza. Wyrzuty sumienia. Może masz wyrzuty sumienia, bo coś nie było właściwe. Po pewnym czasie doniesiono właścicielowi, że zarządca nie jest uczciwym pracownikiem. Wyrzuty sumienia mogą być elementem, który sprawi, że nieuczciwość wyjdzie na jaw. Wyrzuty sumienia, które spowodują, że my sami do tego się przyznamy. To mogą być inni ludzie, którzy nam będą przypominali o naszym grzechu. Może nasi przyjaciele, którym na nas zależy, albo ci, którzy są nam nieprzychylni, którzy będą szukać na nas haka, którzy będą wykorzystywali każde nasze potknięcie. Z tym, że jeżeli zwróci na to uwagę przyjaciel, to kierując się miłością do nas. Jeżeli zwróci na to uwagę nieprzyjaciel, będzie miał konkretny, kolejny argument, żeby w nas uderzyć. Kochani, co to jeszcze może być? To może być wreszcie bezpośrednio sam Pan Bóg, kiedy przed Nim stajemy, który nas przekonuje przez Ducha Świętego, że coś nie jest właściwe. Tylko że głos Ducha jest bardzo cichy, tak jak ten śpiew dzieci, kiedy wujek Michał miał poprowadzić. I odniosłem wrażenie, że w kościele mamy same dzieci, które chodzą od klasy siódmej do góry. Bezpośredni Boży głos, który mówi mi. Nie wiemy, kto doniósł na zarządcę tego domu. Nie wiemy, kto rzeczywiście powiedział jego panu i czym się ci ludzie kierowali. Czy były to zarzuty bezpodstawne, czy całkowicie słuszne? W każdym bądź razie, w konsekwencji tego, zarządca dostał wymówienie i stracił pracę. I co robi? Wie, że grunt pali mu się pod nogami, ma jeszcze możliwość podjęcia pewnych decyzji, zaczyna myśleć gorączkowo o swojej przyszłości. I tu mamy trzecią lekcję, gdy idzie o tę przypowieść. Jest nią ludzko rozumiana mądrość, powiedzielibyśmy spryt, przebiegłość, zaradność, chytrość, jaka objawiła się w zabezpieczeniu na przyszłość. Postępowanie nieuczciwego zarządcy w chwili, gdy otrzymał wypowiedzenie z pracy, po ludzku przyznamy, było bardzo zręczne, jak najbardziej racjonalne, po ludzku rzecz ujmując. Chociaż był wielkim niegodziwcem, anulując dłużnikom to, co byli winni jego panu, z pewnością zdobył sobie w ten sposób ich wdzięczność. Chociaż sposoby, jakimi się posłużył, były haniebne i nie do przyjęcia, dobrze się zabezpieczył. Nie siedział bezczynnie, zaczyna kombinować, przewidywać i wprowadza swoje plany w życie. Kochani, występują w tym podobieństwie pewne miary, które nam nic nie mówią. A co za tym idzie, nie odzwierciedlają nam skali procederu, którego dopuścił się ten zarządca. W tamtych czasach opłaty za pożyczki nie były oddawane w pieniądzach, lecz w naturze. Stąd mamy, jeżeli popatrzycie do tekstu, jeden z dłużników winien był 100 baryłek oliwy, czyli około 4,5 tysiąca litrów oliwy. Drugi 100 korców pszenicy, czyli około 25 ton. Żeby mieć jakieś wyobrażenie co do wielkości kwot, zrobiłem pewne zestawienie, patrzyłem na ceny. Troszkę mi to czasu zajęło. Cena oliwy z oliwek. W zależności od tego, jaką oliwę kupujemy i gdzie dokonujemy zakupu, kształtuje się między 27 zł a 130 zł za litr. Kiedy pomnożymy to razy 4500, wychodzi nam przedział cenowy między 120 a 585 tysięcy złotych. Między 120 a 585 tysięcy. Cena pszenicy konsumpcyjnej, teraz wyjdę na fachowca, gdy chodzi o ten temat, z lipca tego roku kształtowała się według poradnika rolniczego między 780 pszenica konsumpcyjna, a 800 zł pszenica orkiszowa za tonę. W sumie daje to kwotę około 20 tysięcy złotych. W porównaniu z 500 000 20 tysięcy nie powala. Widzimy więc, że to były niemałe sumy. To obrazuje skalę zadłużenia względem właściciela, jak i wielkość procederu tego zarządcy. Postanawia sfałszować dokumenty, obniżyć wysokość zaciągniętych długów. Przez wciągnięcie mądre po ludzku dłużników do swego procederu, to było dla nich bardzo opłacalne, zyskiwał ich wdzięczność i wzmacniał mimo wszystko swoją pozycję jako tego, który zabezpieczał się na przyszłość. Tylko jestem ciekaw, czy tak samo postąpiłby w przypadku, gdyby dłużnicy jemu byli winni, a nie jego panu? Czy też byłby tak wspaniałomyślny w stosunku do tych ludzi? Czy przypadkiem nie byłoby tak, jak czytane było przez Andrzeja w tekście ewangelicznym? Czy byśmy nie chwycili za szyję i czy by nie tarmosił tego człowieka? Oddaj, co moje. W tej historii, kochani, mamy niesamowity kontrast pomiędzy dbałością zarządcy o zabezpieczenie swojej ziemskiej przyszłości i lądujemy już w duchowym wymiarze, a brakiem dbałości opieszałością ludzi w kwestii o wiele poważniejszej, gdy chodzi o wieczność, a dokładnie gdy chodzi o miejsce spędzenia wieczności. To wyraża ósmy werset naszego tekstu. Mamy niesamowity kontrast, gdy chodzi o dbałość, zabezpieczenie ziemskiej przyszłości, a brakiem dbałości opieszałością ludzi, gdy idzie o wieczność, o myślenie o wieczności. Myślę, że o sprawach, które mają nas spotkać po przejściu na emeryturę, jeżeli jej dożyjemy, nikt z nas nie myśli w kategoriach, jakoś to będzie. Myślicie tak? Czy płacimy może trzeci filar, może jeszcze jakieś dodatkowe ubezpieczenie? Bo emerytura będzie tak wielka, że starczy na pudełko zapałek i może na chleb z masłem, jeżeli dalej tak pójdzie. Czy myśląc o emeryturze, zakładając, że dożyjemy, po prostu od tak lekko to traktujemy, jakoś to będzie? Czy chcemy się zabezpieczyć? Mając środki, możliwości, jeszcze mamy pieniądze, tak staramy się gospodarować, żeby część odłożyć na później, żebyśmy rzeczywiście mogli godnie przeżyć swoją starość. I robimy wszystko, mając okazję, sposobności, żeby mieć przynajmniej jakieś minimum zagwarantowane. Ale obserwuję, że często tej zasady nie przedkładamy na temat wieczności. Popatrzcie, człowiek współczesny, mam nadzieję, że nikt z nas, ale może ktoś z nas obecnych. Myślimy, zachodzimy w głowę, zastanawiając się, jak przeżyjemy ile? 15? 20? No dobrze, 30 lat? A jest nam zupełnie obojętne, jak przeżyjemy wieczność. Wieczność. Nie 15, 20, 30 lat. Dokładamy wszelkich starań, żeby jakoś funkcjonować, mieć z czego zapłacić gaz, prąd i żyć, przez kolejnych 20-30 lat po przejściu na emeryturę, a nieraz jest nam zupełnie obojętne, jak spędzimy wieczność. I to, do czego nie przykładamy miary, jakoś to będzie, w sytuacji zupełnie nieporównywalnej, współczesnie żyjący człowiek, myśląc o wieczności, mówi, jakoś to będzie. Nie wiem jak, ale jakoś to będzie. Kochani, chcę nas dzisiaj zachęcić, byśmy pomyśleli o tym, o czym zazwyczaj myśleć nie chcemy, od czego uciekamy. I nie dlatego, że w ubiegłym tygodniu, dzień po dniu trzeba mi było prowadzić pogrzeb i mówić ludziom o tym, żeby pomyśleli o swoim życiu, zarówno w czwartek, jak i w piątek. Nie dlatego. Ale chcę, byśmy pomyśleli, że zakończymy to życie. Ten zarządca w pewnym momencie słyszał: koniec, przestajesz pracować. Stanął przed swoim panem. Kiedyś usłyszymy słowo: przestajesz żyć. Koniec. Kończy się twoje życie. Staniesz przede mną, przed tym, który dał ci życie. I rozpoczniemy wieczność. Tak jak ten nieuczciwy zarządca. Kiedy będziemy zdawali sprawę ze swojego życia i kiedy staniemy przed Bogiem, już tylko będzie miała miejsce wieczność. Albo z Panem, albo bez Niego, czego nikomu nie życzę. Bo to, gdzie wieczność spędzimy, zależy od naszych decyzji. Dlatego warto, jeżeli ktoś z nas jeszcze tego nie zrobił, zacząć myśleć nie o swojej emeryturze, co wcale nie znaczy, że to zlekceważymy. Ale jeżeli ktoś jeszcze tego nie zrobił, żebyśmy zaczęli myśleć o wieczności, jeżeli myślisz, że wieczność załatwi ci super kazanie księdza Czyża na pogrzebie, to chcę ci powiedzieć, że mogę mieć kiedyś słabszy dzień. Przepraszam. Bo moje kazanie ci niczego nie załatwi. Ani ilość ludzi na pogrzebie ci niczego nie załatwi. Ani piękne słowa, które na twój temat ktoś z zewnątrz powie, to ci wieczności nie załatwi. Chcę zachęcić, żebyśmy pomyśleli o tym, co będzie później. Ten pan pochwalił zarządcę za to, że przewidywał. Miał zmysł zatroszczenia się o swoje życie później. My też taki mamy zmysł przewidywania. Zatroszczyłeś się już? Gdyby każdy z nas dzisiaj miał umrzeć, gdybyśmy stanęli przed Bogiem, co byśmy Jemu powiedzieli? Gdybyśmy stanęli przed Bogiem i powiedzieli: Panie, wpuść mnie do nieba, a Bóg powiedział: powiedz mi, ale za co ja mam cię puścić do nieba? Jaki jest powód tego, żebyś był w niebie? Co byśmy odpowiedzieli? Panie Boże, pamiętasz zawsze w ławce, w malince, na tym samym miejscu? Każdej niedzieli. Panie, mogę ci pokazać fotel, jak siedziałem przed komputerem, jak już jest wysiedziany, bo co niedzielę wiernie siedziałem przed monitorem. Panie, bo komunia, Panie, bo chrzest, Panie, bo to, bo tamto. To nie są warunki, w oparciu o które Bóg powie: pójdź, sługo dobry i wierny. Zatroszczyliśmy się o swoją wieczność. To wypływa z tej przypowieści, gdy chodzi o przypowieść o nieuczciwym zarządcy. Może punkt ciężkości by trzeba było przesunąć z troski o to, co będzie miało miejsce za 10, 15, 20 lat, na to, co będzie miało miejsce w wymiarze wieczności, czyli czegoś, co nie ma ani początku, ani końca. Chcemy o tym pomyśleć. Niech was Bóg błogosławi. Amen. Będziemy się modlić. Panie Jezu, dziękujemy ci, że zależy ci na nas. Nie jest ci obojętny, jak żyjemy. Nie są tobie obojętne nasze decyzje, nasze wybory. Panie, jeżeli nie przykładamy takiej wielkiej wagi do myślenia o wieczności, chcemy cię przeprosić za to. Jeżeli większe starania czynimy względem tego, że chcemy sobie zagwarantować spokój na emeryturę, natomiast nie do końca poważnie myślimy o wieczności, prosimy, abyś nam przebaczył i żebyś to zmienił. Panie, nawet negatywne postaci z twojego słowa mogą nas czegoś nauczyć. Nawet od oszusta możemy się czegoś nauczyć, aczkolwiek wykorzystywał to tylko dla swojego dobra, dla swojego zabezpieczenia życia tu na ziemi. Ale Panie, spraw, żebyśmy z determinacją myśleli o swojej przyszłości, gdy idzie o wieczność, kiedy trzeba nam będzie stanąć przed Tobą. Ty, Panie Jezu, dla nas wszystko uczyniłeś. I Ty nie tylko chcesz nam towarzyszyć w naszych doświadczeniach, w trudnych sytuacjach, w trudnych momentach, Ale przede wszystkim, kiedy staniemy przed Tobą, chcesz być tym naszym najlepszym adwokatem i orędownikiem. I tylko wtedy będziemy mogli się Ciebie uchwycić, Panie, i tylko wtedy nas przeprowadzić do wieczności. Jeżeli życie kogoś z nas nie jest Tobie oddane, chcemy Cię prosić, Duchu Święty, byś nas prowadził do decyzji rozpoczęcia życia z Tobą. I abyśmy, starając się o codzienność, nie zapomnieli o tym, co jest ważniejsze. Wieczność. Prosimy, Ojcze, abyś błogosławił nasze rozejście do domów, cały ten dzisiejszy dzień. Dziękujemy Tobie za ten deszcz, za tą wodę, której ziemia potrzebuje. Dziękujemy Tobie za to, że zawsze dajesz to, co jest potrzebne i w najwłaściwszym czasie. Dziękujemy Ci za nasz zbór. Dziękujemy Ci za nasze domy, rodziny. Dziękujemy Ci za wiele wysłuchanych modlitw, Panie, z Twojej wielkiej łaski. Ale też chcemy Cię prosić o tych, którzy potrzebują i naszych modlitw, ale przede wszystkim potrzebują Twojego dotknięcia, Twojego uleczenia, Twojego posilenia. Prosimy Cię o Marysię, o siłę dla niej, o taki pokój wewnętrzny. Chcemy Cię prosić o Antoniego z Bielska, abyś, Panie, sprawił, żeby i to leczenie mogło, jeżeli w ten sposób masz to przygotowane, doprowadziło do uleczenia całkowitego. Chcemy Cię prosić o Jana z Malinki, o też dotknięcie dla niego pokój w sercu. Chcemy Cię prosić o Pana Bogusława z Rudy Śląskiej, też o takie posilenie i wzmocnienie, i też Twoje duchowe wzmocnienie. Prosimy Cię o Anię z Krakowa, o siły dla niej. Chcemy Cię prosić o księży Darka z Zielonej Góry, Alfreda z Istebnej. Panie, chcemy Cię prosić o Panią Anię od Bajcara, która jest w szpitalu po zawale. Też, Panie, o takie podniesienie, o uleczenie. Prosimy Cię o Olę ze Skoczowa w jej walce z nowotworem. Chcemy Cię, Panie, prosić o Dawida po złamaniu ręki, żeby to, co potrzebuje takiego uleczenia, Panie, żeby mogło mieć miejsce, żebyś też wypełnił jego i jego rodziców Twoim pokojem. Prosimy Cię o Karolinę, która jest w szpitalu, o Franka z Malinki, byś docierał też, Panie, i do jego serca. Chcemy Cię, Panie, prosić o Tomka, którego czeka operacja, o to, abyś Ty sam mógł i rzeczywiście sprawić, żeby to serce mogło być zdrowe. Prosimy Cię o małego Pawełka. Panie, prosimy Cię o też takie Twoje cudowne uleczenie i dotknięcie. Chcemy Cię prosić o tych wszystkich, którzy przeżywają żałobę, abyś ich pocieszył. O tych wszystkich, którzy są chorzy w domach, w szpitalach, których nie byłem w stanie wymienić z imienia. Panie, Ty wiesz najlepiej. Aby Twoje imię w tym każdym przypadku było wywyższone, aby mogli odczuć Twoją obecność, Panie. Aby mogli tak całkowicie się Tobie powierzyć. By Twoje imię było uwielbione, a modlimy się o to, Ojcze, przez Pana Jezusa w mocy Świętego Ducha. Amen.